Tydzień temu mówiliśmy o podobieństwie Jezusa. Podobieństwie, ktoś pamięta o czym? Albo o kim? Tak. O synach czy o synu? O synu, tak. Ale tak naprawdę mamy dwóch bohaterów w tamtej historii. Mamy dwóch synów, o którym tylko czasami mówimy, a tylko jeden był marnotrawny, jeden był takim zagubionym synem, który odszedł od ojca, a drugi, o, drugi był w porządku, on cały czas był przy ojcu, był takim dobrym, wydawałoby się, chrześcijaninem, który mówi, ja zawsze chodzę do kościoła, ja zawsze przestrzegam przykazań, ja zawsze słucham rodziców, a ten syn, ten drugi, który wrócił, który żył nieporządnie, powrócił, a ty, ojcze, wyprawiłeś dla niego ucztę z najlepszym cielęciem. Dla mnie, mówi ten starszy syn, nigdy czegoś takiego nie zrobiłeś. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili, dokończymy to podobieństwo. Tydzień temu mówiliśmy o treści od początku do końca, przyjrzeliśmy się treści tego podobieństwa, ale myślę, że warto jeszcze dogłębniej przyjrzeć się postawie starszego brata. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często, kiedy omawiamy podobieństwo o synu marnotrawnym, tu skupiamy się na dwóch postaciach. Synu, który był zagubiony, młodszym synu, który był zagubiony, roztrwonił majątek, żyjąc nieporządnie, potem wrócił, czyli mówimy o jego zagubieniu, potem nawróceniu. I drugiej postaci mówimy o ojcu, który był hojny w odpuszczaniu. Czytamy, że przybiegł do syna, przygotował dla niego ucztę, radował się, tak? Mówiliśmy o łasce, że ten ojciec jest jak Bóg w niebie, który przyjmuje nas radośnie, kiedy przychodzimy do Niego z naszymi grzechami. Ale gdzieś z boku stoi ta postać starszego syna, tak co bardzo nie wiemy do końca, jak go ocenić, czy on jest porządny, czy jest nieporządny, więc dzisiaj sobie troszeczkę na ten temat powiemy. Ale zaczniemy właśnie fragmentem z tego podobieństwa, właściwie już końcówki, kiedy ten starszy syn się pojawia. I słuchajcie, starszy syn jego, czyli młodszego już ojciec przyjmuje, teraz zobaczymy reakcję starszego brata. Starszy syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś rzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy ten zaś syn twój, który roztrwonił majątność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną, wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które w taki dogłębny sposób też prześwietla nasze serca, które pokazuje też, bada nasze motywacje. I dziękujemy Ci, Panie, że Ty, Jezu, przyszedłeś szukać to, co zginęło, zarówno młodszych braci, jak i starszych. Tych, którzy żyją nieporządnie, z dala od Ciebie, ale też tych, którzy myślą, że będąc przy Tobie, przynajmniej fizycznie, w jakiś sposób zaskarbią sobie Twoją przychylność. Panie, chroń nas od obu tych postaw. Panie, pomóż nam też rozumieć słowa tego podobieństwa, abyśmy byli w naszym codziennym postępowaniu, tak jak dobry ojciec w tej przypowieści. Abyśmy byli hojni w łaskę, odpuszczenie, abyśmy nie byli takimi wierzącymi ludźmi interesownymi, którzy robią coś dla Ciebie czy dla bliźnich ze względu na jakieś własne korzyści. Chroń nas, Panie, od tego i prosimy Cię, abyśmy wstępowali, Panie Jezu, w Twoje ślady. Amen. W pierwszej części Jezus pokazuje nam grzech, który jest łatwy do rozpoznania. Młodszy syn odszedł od taty, roztrwonił majątek, żył rozwiąźle, żył nieporządnie. Dobrze wiemy, że jeżeli ktoś żyje w ten sposób, tak jak ten młodszy syn, to się odsuwa się od Boga. Tak? Tutaj wszyscy są zgodni. Ale w drugiej części mamy starszego brata, Janek. W drugiej części mamy starszego brata. W każdym calu jest podobny, czy inaczej, w każdym calu wydaje się, że jest posłuszny swojemu ojcu. Jest opanowany, jest dyscyplinowany, nie ma w nim czegokolwiek, co wzbudziłoby niepokój religijnych ludzi. Czyli wydaje się, że mamy złego syna, młodszego i mamy dobrego syna, tego starszego. Ale to są pozory, tak by się wydawało. Jezus mówi tak naprawdę, że obaj synowie są wyobcowani. Obaj synowie żyją z dala od ojca. Do obu tych synów, do obu tych braci, ojciec musi przyjść i zaprosić ich na ucztę. Tak? Nie ma tutaj jednego zagubionego syna i drugiego, który trwa wiernie przy ojcu. Tak naprawdę mamy tutaj dwóch zagubionych synów. I na końcu tego podobieństwa zauważcie, że to ten wydawałoby się zły brat, ten, który roztrwonił majątek, ale się nawrócił, bierze udział w uczcie ojca. Natomiast ten dobry, wydawałoby się, że dobry, starszy, który cały czas był przy ojcu, nie wchodzi na ucztę. Ten, który żył beztrosko, roztrwonił majątek, wszedł na ucztę. Ten, który wydawałby się być prawy i moralny, pozostał na zewnątrz. I teraz faryzeusze, bo to Jezus powiedział głównie do faryzeuszy, którzy oburzali się, że on przyjmuje celników, grzeszników, prostytutki i tak dalej. Faryzeusze się oburzali, mówili, no pewnie myśleli, że on oszalał, że chyba jest dokładnie odwrotnie, że to ten starszy brat, który był taki porządny, religijny, chodził do kościoła, pewnie, on powinien wejść na ucztę, a ten młodszy nie. I teraz pomyślcie, dlaczego ten starszy brat nie chce wejść na ucztę, nie chce się cieszyć? Dlaczego nie chce skorzystać z zaproszenia ojca? I zobaczcie, sam podaje powód. Mówi tak. Nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ojcze. Tak? Czyli odwraca się, mówi, ja nie wejdę. Dlaczego? Bo nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ojcze. Czyli odwracam się od ciebie, bo jestem przekonany o tym, że jestem dobry. Robię, co powinienem. Nabożeństwo w niedzielę. Zaangażowanie. Jestem pobożny. Edukacja chrześcijańska, sprzątanie domu, przynoszę poczęstunek, pomagam ojcu w sprzątaniu domu, uprawie pola i tak dalej. Co jeszcze więcej chcieć? Tak? On mógłby rozłożyć ręce i powiedzieć, no ojcze, o co chodzi? Gdzie ja grzeszę? I teraz Jezus mówi, słuchajcie, to nie grzech tworzy barierę między ojcem a synem, no w jakim sensie grzech, ale zaraz dowiemy się jaki. Ale nie taki otwarty grzech, nie takie otwarte nieposłuszeństwo tworzy barierę między ojcem a tym starszym synem, ale duma z powodu dobrego postępowania. Tak, to nie przewinienia odsuwają go od ojca. Od ojca odsuwa go bycie prawym we własnych oczach. Tak, możemy to przyrównać do postawy chrześcijan, którzy, tak jak powiedziałem, są porządni, wychowują porządnie dzieci, znają teologię, ale są niezadowoleni, że Kościół przyjmuje nawróconych ludzi z moralnego dna. Że pastor na przykład, nie wiem, więcej czasu poświęca tym, którzy naprawdę zmagają się z jakimś poważnym grzechem, niż mnie, który jestem w Kościele od wielu lat i jestem w miarę prawy. To jest myślenie starszego brata. Tak? Prawość, przekonanie o własnej moralności, o własnej dobroci odsuwa go od ojca. I wydaje się, że między tymi dwoma braćmi, starszy, młodszy, jest wielka różnica. I w jakimś sensie ta różnica jest? Tylko, że zobaczcie, że ta różnica między braćmi nie jest tam, gdzie my często ją widzimy. Ona nie polega na tym, że starszy brat jest lepszy i porządny, a młodszy brat jest gorszy i nieporządny. Myślimy czasami, starszy brat to taki spokojny Paweł, a młodszy to taki rozbrykany Gaweł. Ale nie, zobaczcie, że różnica jest gdzie indziej. Różnica polega na tym, że młodszy brat widzi swój upadek, nawraca się do niego i idzie do ojca. Starszy brat, co robi? Widzi też jego upadek, ale nie widzi swojego. I nie nawraca się do ojca. I to jest różnica. Tak? Pod wieloma innymi względami, zobaczcie, że drogi obu braci są bardzo podobne. Są bardziej podobne, niż nam się może wydawać. Na przykład, czego młodszy brat pragnął najbardziej? No, młodszy brat pragnął majątku ojca, używania go, pieniędzy, podejmowania samodzielnie decyzji. Jak to osiągnął? Poprzez sprzeciw wobec standardów ojca, standardów społeczeństwa, przez pragnienie niezależności. Teraz zobaczcie o starszy brat. Czego pragnął najbardziej starszy brat? Starszy brat pragnął tego samego, co młodszy. On też chciał majątku swojego ojca, chciał pieniędzy ojca bardziej niż samego ojca. Z tą różnicą, że sposób na pieniądze ojca, starszego brata, był inny. Tak? On też chciał majątku ojca, tylko że nie powiedział: ojcze, daj mi majątek, ja wezmę swoją część, pójdę i roztrwonię. Nie, on miał inny on miał inną metodę na pieniądze ojca. Powiedział: ja będę cały czas przy nim. Pozostanę przy ojcu. I on w końcu da mi to, czego chce. Ale ani jeden, ani drugi nie kochał ojca ze względu na niego samego, ze względu na to, że jest ich tatą. Żaden nie mówił: ojcze, chcę się uczyć od ciebie. Ojcze, chcę być przy tobie. Chcę moim życiem przynosić tobie radość. Chcę cieszyć się tym, czym ty się cieszyć. Chcę smucić się tym, co ciebie zasmuca. Nie, liczyło się, co mogę mieć. Starszy brat tak myślał. Co mogę mieć? Jak mogę mieć korzyści? Co mogę zyskać z tego, że będę cały czas przy ojcu, a nie jak ten mój młodszy brat, który przyszedł, żył nieporządnie i wydał całe pieniądze. Młodszy brat mówił: chcę mieć moje dziedzictwo, chcę mieć pieniądze, które mi się należą, więc co zrobię? Pójdę do ojca i powiem mu o tym. Starszy brat myślał podobnie: chcę mieć dziedzictwo, chcę mieć pieniądze, więc co zrobię? Muszę tylko trochę z nim pomieszkać. Być takim ułożonym, żeby ojciec pochwalił mnie. Młodszy syn mówi: ojcze, zrób co chcę. Daj mi część mojego majątku. Starszy syn mówi to samo: ojcze, zrób co chcę, bo przecież nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu. Obaj odrzucili autorytet ojca, obaj szukali sposobu na wydostanie się spod autorytetu ojca, obaj chcieli być w pozycji dyktowania warunków. Każdy z nich się buntował. Jeden buntował się wobec ojca, będąc otwarcie złym, była to otwarta rebelia. Drugi buntował się przeciwko ojcu, będąc dobrym. Ale zobaczcie, serca obu były odsunięte od ojca. Obaj byli zgubieni. To było najbardziej szokujące przesłanie tego podobieństwa, kiedy Jezus je wypowiedział, że staranne wykonywanie Bożych przykazań może być strategią niewiary, strategią buntu przeciwko Bogu. Może słyszeliście takie myślenie wśród wielu ludzi. To jest coś, przed czym Jezus nas przestrzega tutaj, w tym podobieństwie. Boże, ja zawsze staram się być uczciwy. Boże, ja cenię moralność, nienawidzę ludzi, którzy są niemoralni. Ja zawsze jestem ofiarny, ja zawsze pamiętam o innych. Bardziej myślę o innych niż o sobie. Więc chyba co? No Boże, co? No chyba należy mi się, tak? Więc chyba zasługuję na to, żeby wejść do nieba. Więc chyba zasługuję na to, żeby inni mnie docenili. Starszy brat mówi: więc chyba ja zasługuję, żeby wejść, chyba zasługuję na imprezę, tak? Sztucznym cielakiem, a nie on. Chyba zasługuje na specjalne względy w kościele, chyba zasługuje na prezenty, chyba zasługuje na podwójny głos w jakimś głosowaniu, a nie ten, co dopiero miesiąc temu się nawrócił, a ty od razu sztucznym cielakiem idziesz do niego. Ja nigdy nie miałem imprezy takiej jak on. I słuchajcie, ilustracją tego jest historia z książki Tima Kellera, Bóg marnotrawny, który opisuje tutaj historię, ponoć prawdziwą, Mozarta i innego kompozytora o nazwisku Salieri. I słuchajcie, klasycznym przykładem takiego podejścia, o którym tu mówimy, taka strategia buntu, że starszy syn robi coś nie dla ojca, ale dla siebie. Klasycznym przykładem takiego podejścia jest układ, jaki Salieri, ten jeden z kompozytorów, zawiera z Bogiem w sztuce Amadeusz Petera Schaeffera. Ofiaruje, i teraz słuchajcie, ofiaruje, i to on mówi tak, ofiaruje najbardziej dumną modlitwę, o jakiej chłopiec może pomyśleć. Boże, uczyń mnie największym kompozytorem, pomóż mi celebrować Twoją chwałę poprzez muzykę, aby i mnie sławiono. Uczyń mnie sławnym w całym świecie, drogi Boże, uczyń mnie nieśmiertelnym. Kiedy umrę, niech ludzie wymawiają moje imię na zawsze, miłując mnie za wszystko, co napisałem. W zamian przysięgam Ci cnotę, czystość, prawość i moje najgłębsze uniżenie. Każdą godzinę mojego życia oddam Tobie i będę niósł pomoc bliźnim. Amen, amen. I teraz komentarz Tima Kellera. Salieri zaczyna swoje życie od przysięgi złożonej Bogu. Trzyma się z dala od kobiet, pracowicie skupia się na muzyce, udziela za darmo lekcji muzyki i nieustannie pomaga biednym. Jego kariera dobrze się rozwija, więc Salieri wierzy, że Bóg ze swojej strony dotrzymuje obietnicę. I wtedy pojawia się Mozart z talentem znacznie większym niż Salieri. To na pewno Bóg obdarzył go takim geniuszem. Drugie imię Mozarta, Amadeusz, oznacza miły Bogu, a mimo to jest on wulgarnym, zadufanym w sobie młodszym bratem. talent, który Bóg tak hojnie marnuje na Mozarta, przesądza o kryzysie wiary w sercu Saliego, starszego brata. Jego słowa są niezmiernie bliskie tym wypowiedzianym przez starszego brata w przypowieści. I mówi tak, to niewiarygodne. Ja, aby zasłużyć na Boży dar, odmawiałem sobie wszystkich przyjemności i naturalnych pragnień, podczas gdy Mozart dogadzał sobie w każdy możliwy sposób, mimo że zaręczony, nie został nawet zganiony. W końcu Salieri mówi Bogu, odtąd jesteśmy wrogami, ty i ja. I skupia się już tylko na tym, żeby pogrążyć Mozarta. Niestety w sztuce Schaeffera Bóg milczy, nie tak jak w przypowieści Jezusa. Tu wyciąga rękę, aby uratować starszego syna, nawet gdy ten zaczyna tonąć w gorzknieniu, nienawiści i rozpaczy, która w końcu pochłonęła również Saleriego. Chcę używać moich darów dla Ciebie, Panie. Chcę, żeby sławiono Ciebie, no ale też oczywiście przy okazji mnie. A kiedy pojawia się ktoś, kto włożył mniej pracy w to, osiągnął więcej niż ja, Ty, Boże, stajesz się moim wrogiem. Robię Ci z tego powodu wymówki. Oskarżam Cię. I tutaj też mamy style obu braci są strategią, są tak naprawdę rebelią, są nieposłuszeństwem, są duchowym bankructwem. Jezus mówi do każdego z nas, słuchaj, przyjdź do Ojca bez udawania kogoś przed ludźmi. Przyjdź do Ojca jak syn lub córka, który był zgubiony na jeden z dwóch sposobów. Tak jak ten pierwszy syn, który czcił przyjemność i rozrywkę, to był jego Bóg, jego Bożek, ale drugi syn udawał, tak? Udawał, to były takie pozory ubrane w szatę religii. Czyli starszy brat buduje swój wizerunek w oparciu o pracowitość. Starszy brat mówi, och, robię tak wiele, dlaczego nikt tego nie docenia, dlaczego nikt tego nie widzi. I to prowadzi go do wyższości, do poczucia wyższości względem tych, którzy takich cech nie mają. I czasami też w Kościele może myślimy w taki sposób. Słyszymy o przebudzeniu duchowym gdzieś tam w Afryce i myślimy, co? Przebudzenie w Afryce? Tam nawracają się naprawdę ludzie, to jest prawdziwe nawrócenie. Przecież to są misje albo katolickie, albo charyzmatyczne. Ja nie wiem, jaką Ewangelię tam oni głoszą. Ty mówisz o przebudzeniu. Ty się, Panie, przyznajesz do tego? To my przecież reformowani, to my kochamy teologię, my kochamy historię, my kochamy liturgię, my kochamy edukację. Jesteśmy z Tobą, Panie Boże, od dawna. A to oni się rozwijają. Dlaczego nie ja? Przecież tak się starałem. I starszy brat właśnie to podkreśla. Panie, ale on sypiał z prostytutkami. Ja nie zrobiłbym czegoś takiego. On wydał cały swój majątek. Ja nie zrobiłbym czegoś takiego. On posyła dzieci do szkoły publicznej. Ja nie zrobiłbym czegoś takiego. On nie czyta tak dużo dobrych książek jak ja. On nie angażuje się tyle, co ja. I teraz nie chodzi o to, że wszyscy, nie wiem, musimy być starszymi braćmi, że jesteśmy starszymi braćmi. Może tak jest, może nie. To już niech każdy z nas zbada swoje serce, czy czasami motywacje nasze nie są podobne. Ale po pierwsze, musimy badać serca, żebyśmy nie wpadli w taką postawę starszego brata, że ja coś robię, no ale no oczekuję, że coś jednak dostanę, nie? No przecież nie robię tego tak, wiecie, no ja tobie, ty mi, no niech to tak zadziała. A po drugie, nawet jeżeli nie ma w nas w 100% postawy takiego interesownego starszego brata, to może gdzieś tam siedzi w nas myślenie, postawa starszego brata może w pojedynczych sferach. Starszy brat na przykład wypomina dawny styl życia młodszego brata, wciąż uważa, że mu się więcej należy, bo nie robił tak złych rzeczy jak jego młodszy brat. Tak i mówi to ojcu. Ojcze, ja nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, twojego nakazu. I ojciec, zobaczcie, temu nie zaprzecza. Oczywiście nie znaczy, że jest bez grzechu, raczej chodzi o to, że to podobieństwo jest metaforą, ale chodzi o to, że on był jak faryzeusze, którzy mówili, my nigdy nie opuściliśmy domu ojca, my zawsze jesteśmy w porządku. To ten motłoch, do którego ty, Panie Jezu, idziesz, przebaczasz, jadasz z nimi, robisz im ucztę sztucznego cielaka, a my co? My tu od dawna jesteśmy, strzeżemy porządku w kościele. I zobaczcie, faryzeusze właśnie nawet żal za grzech, bo to pewnie też by powiedzieli, też, my też oczywiście grzeszymy, ale zobaczcie, że nawet żal za grzech, mogli czuć się okropnie, kiedy grzeszyli, mogli lamentować nad swoim grzechem, mogli czuć się potwornie, ale kiedy przyszli z grzechem do Boga, kiedy już skończyli ten okres wyznawania grzechu, tego żałowania za grzech, Wtedy wracają z powrotem do postawy starszego brata. Ja żałowałem. Ja wyznałem grzech. To jest cały czas strategia projektu pod nazwą zbaw się sam. Moja skrucha powinna, Boże, spowodować, że Ty mnie przyjmiesz, że ja się Tobie podobam. Czyli cały czas, zobaczcie, w tym podobieństwie cały czas chodzi o jedno. Duma z powodu dobrych uczynków. Duma z powodu tego, ja wyznałem grzech. Duma z powodu tego, że ja jestem zaangażowany. Ja jestem przy Tobie, Ojcze, już dawno. I to nie tylko, że jestem dawno, ale jestem porządny. Naprawdę jestem porządny. Panie, żałuję mojego grzechu. Źle się z tym czuję. Ale minęły już 2 miesiące. Teraz jestem naprawdę już nienagannym, wierzącym człowiekiem, którego Ty, Panie, akceptujesz. Bo wszystko robię jak należy. Płaczę jak należy, wyznaję grzech jak należy, jestem wrażliwy jak należy, napominam jak należy, śpiewam w kościele jak należy, chodzę co niedziela do kościoła jak należy. Czyli zobaczcie, starszy brat nie wszedł na ucztę, nie dlatego, że pomyślał, nie, ja jestem niegodny, nie, niech oni wejdą, ja jestem grzesznikiem, ja nie wchodzę, nie. Problemem nie było przekonanie o niższości, było przekonanie o wyższości. Nie wejdę, nie będę z nimi jadł, bo ja, Ojcze, nigdy nie przekroczyłem Twojego rozkazu. A co to jest za uczta? Wspaniała uczta, ale na cześć wielkiego grzesznika, mojego brata, który nie powinien się tam znaleźć. To ja powinienem być tam głównym gościem. Barierą między Bogiem a starszymi braćmi nie są ich grzechy, ale są ich, tak jak Tim Keller powiedział, barierą są ich niecne, dobre uczynki. Czyli żeby być zbawionym, należy żałować, nawrócić się ze swoich grzechów, uważając, żeby nie stać się starszym bratem. Na przykład żałować tego, że wiele rzeczy naprawdę dobrych, tak jak starszy brat mówi, dobre rzeczy robi, ale dobre rzeczy czyniliśmy interesownie, żeby o nas mówiono, żebyśmy sami poczuli się jakoś bardziej akceptowani przez siebie, przez Boga, przez ludzi. Czyniliśmy dobro, żeby uspokoić sumienie, albo żeby może inni się odwdzięczyli nam za to dobro. Musimy wyznać grzech interesowności i takiego przekonania o byciu dobrymi, prawymi. Panie, wybacz, że w moim żalu, a potem w pobożnym życiu, szukam sposobu, żebyś Ty mnie pochwalił, żebyś powiedział, sługo dobry i wierny. Panie, wybacz, że uczyniłem bycie prawym sposobem na odejście od Ciebie. Kiedy młodszy syn odszedł, starszy brat powinien powiedzieć, Ojcze, mój młodszy brat popełnił głupstwo, zrujnował sobie życie, ale wiesz co, ja pójdę go szukać i sprowadzę go do domu, a jeżeli on cały majątek już roztrwonił, co pewnie zrobił, to pójdę, sprowadzę go z powrotem do domu na własny koszt. I taki jest Bóg. Natomiast co zrobił starszy syn? Starszy syn przyszedł do ojca i mówi, wiesz co, nie, ja taki nie jestem. Ja taki nie jestem, ojcze. Ze mnie to jednak będziesz miał pociechę, nie z niego, ale ze mną się, mną się ciesz. Czasami dzieci mają taką strategię bycia grzeczniutkimi, kiedy widzą, że inne dziecko jest niedobre, kiedy inne dziecko grzeszy. Inne dziecko grzeszy i wtedy przychodzi to lepsze, to dobre. Ale ja tatusiu jestem wspaniały. Ze mnie możesz być dumny. Ja nie robię takich rzeczy jak on czy ona. Mogę w czymś pomóc może? Starszy brat pokazuje, co to znaczy posłuszeństwo bez radości, bez postawy serca. Posłuszeństwo dla korzyści. Tyle lat Ci służę, tak bardzo się poświęcam, tak bardzo się staram. Był uczciwy, ale była to uczciwość pełniona ze strachu albo żeby po prostu poczuć się lepszym. Znacie pewnie to stwierdzenie. Nasza firma jest oparta na chrześcijańskich wartościach. Jesteśmy chrześcijańskimi biznesmenami. To jest coś, co czyni nas lepszymi od innych firm. A jednak mówiąc to, pokazujesz, że niczym się nie różnisz od innych firm. Jesteś starszym bratem. I znowu, jeszcze jedna historia z książki Tima Kellera, która dobrze ilustruje tą postawę. Dawno temu żył sobie ogrodnik, który wyhodował ogromną marchewkę. Tak, słuchajcie, wyhodował ogromną marchewkę. Wziął więc do swego króla i rzekł, mój panie, to największa i najdorodniejsza marchew, jaką kiedykolwiek udało mi się wyhodować. Dlatego przynoszę ci ją jako symbol mojej miłości do ciebie. Król był bardzo poruszony i przejrzał serce mężczyzny, Więc kiedy ten chciał już odejść, król zaczekał. Król rzekł, zaczekaj. Naprawdę jesteś dobrym zarządcą ziemi. Posiadam pole zaraz obok twojego. Chcę ci je dać w prezencie, byś je mógł uprawiać. Ogrodnik był zdumiony i zachwycony. Wrócił do domu rozradowany. W owym czasie na dworze był również szlachcic, który podsłuchał całą rozmowę i pomyślał, jeśli tyle można dostać za marchewkę, to co by się stało, gdybym przyniósł królowi coś lepszego? Tak więc następnego dnia szlachcic przyszedł do króla, prowadząc pięknego, czarnego ogiera. Pokłonił się nisko i powiedział, mój panie, hoduję konie, a to jest najwspanialszy koń, jakiego kiedykolwiek wyhodowałem. Dlatego przyprowadzam ci go jako znak mojej miłości i szacunku do ciebie. Ale król odgadł zamiar jego serca, podziękował, przyjął konia i odprawił szlachcica. Szlachcic się zdumiał, a król mu odpowiedział, niechże ci wyjaśnię. Ogrodnik ofiarował mi marchew, ty natomiast sam sobie ofiarowujesz konia. I to jest koniec tej historii. Starsi bracia, kiedy czynią dobrze sobie. Kiedy biorą udział w akcjach dobroczynnych, nie karmią głodnych i nie wspierają ubogich. Tak naprawdę karmią i ubierają samych siebie. Kiedy idą na przykład głosić Ewangelię na ulicę, nie wspierają dzieła Kościoła, tak naprawdę głoszą sobie, Panie, jestem zaangażowanym chrześcijaninem, który robi coś wspaniałego dla Ciebie, jestem porządnym bratem w Chrystusie, któremu inni powinni mówić, włącznie z Tobą Boże, dziękuję, bez Ciebie nie dam rady. I zobaczcie, wiele osób porzuca wiarę, ludzie czasami przychodzą do Kościoła, potem odchodzą z Kościoła. Dlaczego? No czasami oczywiście problemem jest grzech, najczęściej jest grzech w ich sercu, ale czasami patrzą na ludzi w Kościele o takim myśleniu, mentalności starszego brata, że kim ty jesteś, ja tu jestem w Kościele od wielu lat, Bóg mnie akceptuje i robię naprawdę dużo pobożnych rzeczy. I ci ludzie, ci młodsi bracia obserwują tych starszych braci w Kościele i dochodzą do wniosku, wiesz co, to jest obłuda. Religia stanowi jedno z największych źródeł nieszczęścia i sporów. To podobieństwo mówi, macie rację. Jezus mówi, macie rację. Wielu młodszych braci zostało skrzywdzonych, znieważonych przez starszych braci, którzy udawali wierzących albo myśleli, że są wierzący, robili coś interesownie. Wielu młodszych braci nauczyło się, że chrześcijaństwo to jest takie smutne, wymuszone, interesowne posłuszeństwo. Zewnętrzność, bez miłości, bez radości, bez poświęcenia. Tego uczą starsi bracia swoim życiem. I teraz pomyślmy, do czyjej postawy jest nam bliżej. Nie oglądajmy się na innych, kto jest starszym bratem, kto młodszy. Do czyjej postawy tobie bliżej? Ojca, bo tu jeszcze mamy trzecią postać, ojca, który rzuca się na szyję i swojemu synowi, robi dla niego wielką ucztę. Czy to postawy na przykład starszego brata? Czy jakiś miks? Zewnętrznie jesteśmy jak starszy brat, wszystko ładnie, fajnie, ale w tygodniu, kiedy nikt nie widzi, a tutaj już możemy jesteśmy młodszymi braćmi. Zobaczcie, ojciec mówi starszemu bratu, słuchaj, on zaginął, należało się cieszyć. Ojciec nie mówi, słuchaj, mój starszy bracie, ja robię tą ucztę, wiesz o co chodzi, robię ucztę, no bo tak się robi dla syna, ale wiesz, on tutaj już wrócił, dostanie robotę, jak zarobi, to pewnie mi zwróci to. No, będzie miał kasę, to zwróci mi za tego tucznego cielaka. Na pewno się odwdzięczy za to, że ja dla niego robię wielką ucztę. No wiesz, no tak to działa, tak? Ja dla niego, on dla mnie. No przecież nie robię dla niego tego za darmo, nie robię tego bezinteresownie. Ojciec też nie siedzi na ganku, przebierając nogami, oto idzie mój syn. Po tym, co zrobił, lepiej, żeby okazał szczerą skruchę, bo naprawdę nabroił wiele. Zobaczcie, nie ma nawet cienia takiego nastawienia, wręcz przeciwnie. Biegnie, całuje syna, jeszcze zanim syn zdąży przyznać się do błędu. I to nie skrucha syna powoduje ojcowską miłość, ale na odwrót. To hojne uczucie ojca ułatwia synowi skruchę. To jest coś, co powinniśmy komunikować tym, którzy są poza Kościołem. Nie podnosić pięści w geście potępienia, ale wręcz przeciwnie, naszą postawą dawać do zrozumienia, słuchaj, to jest cały czas uczta dla ciebie. Chleb i wino są przygotowane dla Ciebie, tylko przyjdź. Przyjdź do Ojca ze szczerą wiarą w miłości. Czyli tym, co odsuwa ludzi od Kościoła, już podsumowując, tym, co odsuwa ludzi od Kościoła, to czasami właśnie postawa starszych braci. Nie pasujesz do nas moralnych, do nas ułożonych, do nas dobrych. Tym potem, kiedy człowiek odchodzi, to jeszcze nie jest, nie potępiamy kogokolwiek, mówimy wróć, ale czasami ludzie nie chcą wrócić do Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że znowu widzą reakcję starszych braci. O, to zwiedziony człowiek. Odszedł od Boga, odszedł od Kościoła. Gdyby się naprawdę nawrócił, to byłby wśród nas tutaj. Ta przypowieść uczy nas, miłość jesteśmy winni każdemu, nawet tym, którzy odchodzą, i młodszym braciom, i nawet starszym braciom. Jezus jest zbawicielem faryzeuszy, jest zbawicielem celników i grzeszników. Jest zbawicielem tych, którzy są oddaleni od Niego fizycznie, którzy żyją nieporządnie, roztrwaniają swój majątek, ale jest zbawicielem tych, którzy są blisko Niego, przynajmniej fizycznie, tak jak ten starszy syn, ale serca gdzieś mają chyba bliżej przy sobie niż przy Bogu. Naśladujmy miłość Chrystusa i łaskę w tym, jak żyjemy, jak myślimy, jak postępujemy. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie za podobieństwo synu marnotrawnym. Dziękujemy Tobie za przestrogę, ale też zachętę do tego, abyśmy mieli serca pełne miłości do bliźnich i do Ciebie. Panie, dziękujemy Tobie za to, że w tej przypowieści mamy też dobrego Ojca, nie tylko dwóch braci, którzy są oddaleni od Ciebie, ale mamy dobrego Ojca, który jest łaskawy, hojny, który kocha przebaczać, mimo iż czasami jest to trudne, wymaga też od nas uniżenia, porzucenia przekonania o naszej wyższości, myślenia w kategoriach ja nigdy bym tego nie zrobił, ale mamy przykład właśnie w Chrystusie, co to znaczy prawdziwie przyjmować, przebaczać. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że powrót jest zawsze możliwy, że kiedykolwiek grzeszymy, Panie, Ty wyciągasz do nas rękę, wołając nas o powrót do Twojego domu. Dziękujemy Tobie, Boże, za Chrystusa. Dziękujemy Tobie, Panie, za Kościół. Dziękujemy Tobie za wszystkich braci i siostry. I prosimy Cię, abyśmy treść tego podobieństwa stosowali w naszym codziennym życiu. Amen.